Wszyscy znamy, wszyscy słyszeliśmy te fragmenty, pewnie kazań niejedno słyszeliśmy z tego fragmentu, który będziemy za chwileczkę czytać, bo chciałbym podzielić się Słowem Bożym na temat modlitwy. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Czytamy to w Ewangelii Mateusza w rozdziale 7 od 7 wersetu. To jest werset, który zacytowałem na początku, a przeczytamy jeszcze od 8 do 11. Może czytajmy od 7. A może przeczytajmy to wspólnie od 7 do 11 wersetu, dobrze? Mamy na ścianie? Nie mamy na ścianie. No to mamy większy kłopot, ale mamy Biblię, dobrze? A więc czytamy od 7 wersetu. Wszyscy razem, wspólnie, niech to w naszych sercach zabrzmi bardzo mocno. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Chwała Bogu. Znany werset, znany fragment. I obietnice, które są zawarte w tym fragmencie, o których będę chciał dzisiaj tutaj parę słów powiedzieć, są jednymi z najczęściej wypowiadanych i najbardziej znanych obietnic w całym Słowie Bożym. Nawet wielokrotnie tak w potocznych rozmowach mówimy: proście, a będzie wam dane, proś, a będzie ci dane, szukaj, a znajdziesz. Czasem to nawet ludzie używają tych słów, nie wiedząc o tym, że są to słowa wypowiedziane przez samego Pana Jezusa, używają, żartując, czasem nawet robiąc sobie takie trochę kpiny z tego. Ale dla nas chrześcijan, drodzy bracia i siostry, dla nas wierzących, dla nas, którzy jesteśmy Bożymi dziećmi, którzy poznaliśmy Ojca naszego, słowa te są jednymi z najpiękniejszych, jednymi z najbardziej pokrzepiających i zachęcających stwierdzeń w Biblii. Prawda? Zgadzacie się z tym? Te słowa są naprawdę bardzo budujące. Amen? Tak trochę niepewnie myślę. Wiecie, kiedy niepewnie mówimy amen, kiedy mamy takie wątpliwości? Wtedy, kiedy skupiamy się na tym: aha, modliłem się do Boga, a nie otrzymałem odpowiedzi. Prawda? I mamy wątpliwości. Mamy wątpliwości, pojawiają się wątpliwości. Jest prawdą, drodzy bracia i siostry, że żyjemy w czasie trudnym, że żyjemy w czasie różnego rodzaju niepewności, zagrożeń różnych. I obietnica Pana Jezusa w takich chwilach jest nam najbardziej potrzebna. Ale też świadomy tego jestem, że możemy tak myśleć, że no modliłem się, Panie, a nie otrzymałem. Ale czy Bóg nie odpowiada na modlitwy? Bóg zawsze odpowiada na modlitwy, ale też może odpowiedzieć nie. Ale może odpowiedzieć: zaczekaj, może odpowiedzieć: zmień swoje postępowanie, zmień swoje życie, bo ja oczekuję na ciebie. I Pan Jezus te wersety, tutaj te stwierdzenia powtarza je dwukrotnie, bo i w 7 i w 8 wersecie to się pojawia. W 8 wersecie Pan Jezus wyraża je jeszcze jakby z taką zdwojoną siłą. Mówi: bo kto prosi, każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Zwróćmy uwagę na to słowo każdy. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. No więc czemu nie otrzymujemy pewnych rzeczy od Boga? I nie ma tutaj żadnej wątpliwości. Wszystko tutaj jest pewne. Bóg jest pewny tego, co mówi, i jest absolutnie wiarygodny. Jest to obietnica absolutna. Bóg mówi: każdy, kto prosi, otrzymuje. Jest to obietnica wypowiedziana przez samego Pana Jezusa, Syna Bożego, który później oddał swoje życie. I jak czytamy w liście chyba do Koryntian, że te swoje obietnice są w Chrystusie. Tak i amen. I nie ma tutaj żadnych wątpliwości. W całym Słowie Bożym zauważamy, że to potwierdzenie tego, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. Ale też całe Słowo Boże, drodzy bracia i siostry, nam podkreśla ważną prawdę, która nam czasem umyka. Prawda prawdę taką mianowicie, że życie nasze jest wędrówką pomiędzy różnymi utrapieniami, pośród utrapień, pośród problemów, czasem niepewności, czasem zmagań, a na pewno życie nasze jest wędrówką i taką walką, bojem wiary. Toczymy ten bój wiary. Toczymy bój wiary i trzeba nam wiary, aby wierzyć, że toczymy bój wiary zwycięski. Zwycięski. Czasem my to zwycięstwo oceniamy po tym, czy nam się udało coś, czy nam się coś nie udało. Czy otrzymaliśmy odpowiedź na nasze prośby albo zachcianki, albo coś, co wydaje nam się właściwe, co wydaje nam się dobre. Ale bracia i siostry, nawet jak powiedziałem wcześniej już, nawet jeśli przechodzimy trudne okoliczności, jeśli przechodzimy utrapienia i problemy, to nie znaczy, że Pan Bóg nas zostawił, nie znaczy, że obietnice Jego są niepewne, że On jest jakiś niewierny, ale On jest zawsze wierny. I Boże Słowo nam podkreśla to, że żyjąc z Bogiem możemy stawić czoła wszelkim przeciwnościom, możemy chodzić w zwycięstwie i możemy przechodzić z chwały w chwałę. Amen? Z chwały w chwałę. To nie znaczy, tylko po tych wyżynach takich radości i tak dalej, ale możemy w cierpieniu z chwały w chwałę przechodzić. Czytamy w Słowie Bożym o Abrahamie, który kiedy go Bóg powołał, Abraham bez żadnego wahania poszedł za Bogiem. Bez żadnego wahania. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie, czytamy w Słowie Bożym. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie, prawda? Ale wyszedł, poszedł. I podobnie było z wieloma innymi Bożymi mężami. Wyszli, ponieważ Bóg ich powołał, nie wiedząc nawet, dokąd idą. Co to znaczy, nie wiedząc, dokąd idzie? Nie wiedzieli, co będzie jutro, nie wiedzieli, co będzie za tydzień, nie wiedzieli, co będzie za miesiąc, nie wiedzieli, że natrafią na różne przeszkody. Czasem myśleli, że życie z Bogiem to będzie tylko takie super piękne, żadnych trudności, żadnych kłopotów. Nie wiedzieli, Abraham też tego nie wiedział, apostoł Paweł też tego nie wiedział. Ale Abraham, pomimo tego, że nie wiedział, co go czeka, doświadczał pełni szczęścia, doświadczał radości, doświadczał Bożego pokoju, bo zaufał Bożej obietnicy. I chociaż Abraham wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie, to wiecie co? On wiedział, z kim idzie. On wiedział, z kim idzie. On wiedział, kto jest towarzyszem jego życia. Mógłbym kazanie na tym zakończyć, prawda? I myślę, że nie wiem, czy nie byłoby to dobre. On wiedział, kto z nim idzie. On wiedział, kto jest towarzyszem jego życia. Choć nie wiedział, co go czeka, ale wiedział, że ten mój Bóg jest ze mną. Bracia i siostry, i to tak naprawdę to jest istota rzeczy, istota sprawy, naśladowanie Jezusa Chrystusa. Przechodzimy przez trudności, przechodzimy przez różnego rodzaju okresy w życiu. Jest cudownie, kiedy wszystko się udaje, jedno błogosławieństwo po drugim. I tak bywa w naszym życiu, że jest taki okres, że się tylko chce skakać z radości. Ale bywa też tak, że są okresy, kiedy jest trudniej, kiedy jest naprawdę trudno, kiedy chce się płakać, tak jak dzisiaj jedna siostra na początku nabożeństwa powiedziała, kiedy zapytałem, jak tam, a ona mówi, no czasem muszę sobie popłakać. Ja tak, popłakać to wcale nie jest źle przed Bogiem, czasem nawet się wypłakać przed Bogiem, ale bracia i siostry, to co jest najcenniejsze, najpiękniejsze i to co jest najważniejsze, jest z nami ktoś. Jest z nami Bóg. Abraham wiedział, chociaż nie wiedział, dokąd idzie, wiedział, z kim idzie. Ach, to jest piękne. Ja jakoś to przeżywam właśnie, tą myśl. I ją przeżywałem już właśnie w czasie przygotowania kazania. Wiem, że Bóg jest ze mną. I to jest prawdą, drodzy bracia i siostry, że nie wiemy, co nas jutro czeka, co nas czeka w przyszłości. No bo kto z nas wie? No kto wie? Ja przechodziłem, 2 dni temu byłem u fryzjera i piechotą szedłem tam na osiedle Staszica pomiędzy tymi wysokimi blokami. No i tak patrzę na te bloki i się zastanawiam. Ciekawe, jakby było trzęsienie ziemi takie jak w Japonii tutaj, co by z tych bloków było? Myślę sobie, Boże, ileż by to ludzi zginęło. Oczywiście my się cieszymy, bo Polska nie jest w strefie zagrożenia trzęsieniami ziemi. Ale różne rzeczy się wydarzają. Ja znowu nie chcę nikogo tutaj straszyć, ale przeżywamy trudności w swoim życiu. Przeżywamy różnego rodzaju kłopoty, nie wiemy, co nas czeka. Być może będą to trudne chwile, być może to będą te najpiękniejsze. Być może Bóg przygotował dla ciebie dzisiaj, jutro, w tym tygodniu najbliższym coś, o co się modlisz przez długie, długie już lata. Być może przyjdzie wyzwolenie, być może przyjdzie ratunek, być może przyjdzie zbawienie dla kogoś, za kim płaczesz. Być może tak będzie, ale być może będzie coś innego. I nie wiemy na 100%, co nas czeka. Ale drodzy bracia i siostry, wiemy na 100%, kto jest z nami. Kto z nami idzie. I Abraham w wędrówce tej, do której go Bóg powołał, nie był sam. Był z nim ten, który powiedział, nie opuszczę cię i nie porzucę. I chociaż nie miał pewności co do wydarzeń, które będą miały miejsce w przyszłości, nie miał zielonego pojęcia, jakie problemy napotka na swoim życiu, to był szczęśliwy, ponieważ miał tego najlepszego towarzysza życia. Towarzysza, który go nigdy nie opuszcza. Drodzy bracia i siostry, świadomość obecności Jezusa w naszym codziennym życiu, w naszych zmaganiach, czasem w trudnych doświadczeniach ma absolutnie wyjątkowe znaczenie dla naszej wiary, dla tego chodzenia, przechodzenia z chwały w chwałę, od zwycięstwa do zwycięstwa. Amen. Świadomość obecności, że jest ze mną ten, który mnie nie zawiedzie. On jest ze mną, On mi towarzyszy, On wie o wszystkim. Ja nawet nie muszę Mu tego wszystkiego mówić, bo On o tym wie. Czasem tylko powiem, Panie, nie daję rady, nie daję rady. Wcale to nie jest jakimś stwierdzeniem niewiary, kiedy mówię do Boga, nie daję rady. To jest po prostu bycie szczerym, bycie otwartym przed Bogiem Wszechmogącym. Głupim jest udawanie, że jest wszystko w porządku. Nierozsądnym jest udawanie, że ja jestem takim bohaterem. Bohaterem, no, wszyscy widzą mnie takiego bohatera. Wewnątrz płaczę, wewnątrz jest tak trudno, że się mi przestaje chcieć żyć. Albo się mi nie chce do zboru przyjść, bo tak ciężko mi w sercu swoim. Pan Jezus nie obiecuje nam, że nasze życie zmieni się do tego stopnia, że będzie tylko przyjemność, że będzie tylko wspaniale, ale obiecuję, że z nami będzie. Nie obiecuję usunąć wszystkich trudności, problemów i ucisków, bo są one naszym przeznaczeniem wręcz, te kłopoty i cierpienia. Apostoł Paweł mówi, że tego tylko w życiu jednego jest pewny, że go czekają więzy i uciski. Nas, chwała Bogu, nie musimy być tego pewni, więzów. Ja myślę, że Polska nigdy nie będzie takim krajem, że nas za Ewangelię zamkną. Chodź, 0,1 albo 0,01%. Bóg, Pan Jezus nas nie uwalnia, nie chroni, nie obiecuje, że usunie te wszystkie nieprzyjemne sprawy. Nie twierdzi, że wytnie wszelkie kolce, a będą tylko pachnące róże bez kolców. Róża jest piękna, pięknie pachnie, ale ma kolce. Przechodzimy przez trudności, przechodzimy przez kłopoty. Pan Jezus zapowiedział raczej, że nasze życie im bliżej przyjścia Jezusa może być trudniejsze, ale też im bliżej przyjścia Jezusa my będziemy przecież bardziej dojrzali, my będziemy bardziej ufni w obietnice Boże, będziemy mocniej stać na fundamencie Słowa Bożego, dlatego że Bóg chce, byśmy wzrastali. I Pan Jezus jest naprawdę realistą, traktuje życie bardzo tak realistycznie, mówiąc, że co Pan Jezus mówi? No na przykład to, że ciało słabnie, prawda? Słabnie ciało. Ach, ileż bym ja jeszcze chciał zrobić. Ale okazuje się, że w ostatnim tygodniu się zastanawiałem parę razy, no cóż mnie tak nogi bolą, przecież mnie nigdy nogi nie bolały. A tu mnie ze dwa dni w tygodniu nogi bolały. Myślę sobie, no ludzie, co to się dzieje? Nawet mi przyszła taka myśl, że a chyba cię bolą, bo twoją żonę bolą nogi, a ty się za mało o nią modlisz. Tak, może to był głos Boży. Tak czasem jest, bo my nie rozumiemy drugiej osoby, nie rozumiemy tego, że ktoś cierpi, a my, a co tam, wiary nie masz i tak dalej. A może Pan Bóg sprawi tak, żeby też zabolało, żebyśmy wiedzieli, jak to jest. Pan Jezus traktuje nasze życie bardzo tak realistycznie i wie, że nasze ciało słabnie, wie, że przemijamy, ale to, co jest piękne i to, czym chciałbym was dzisiaj zachęcić, to to, że Pan Jezus zapewnia nas, że możemy Go coraz lepiej poznawać, że bez względu na to, co się stanie, możemy być pewni Jego obecności, możemy być pewni Jego działania. Nie musimy się obawiać, bo nigdy nie zostawi nas samych. A więc obietnica, proście, a będzie wam dane, jest tutaj wypowiedziana w tym fragmencie też w kontekście. W kontekście i nie można, nie jest to obietnica dana przez Pana Jezusa, że możemy ją tak bezmyślnie wyznawać. Proście, a będzie wam dane, a więc będę prosił o to, żebym wygrał w totolotka. Tak? Można prosić? Ale Pan Bóg lepiej wie, czy nam potrzebny milion, czy niepotrzebny. Wiecie, że jakby Pan Jezus tak wysłuchiwał modlitwy, to by wielu ludzi zgłupiało, bo by powodzenie ich zniszczyło, bo by właśnie materialne rzeczy ich absolutnie zniszczyły. I chociaż Słowo Boże wzywa nas do wyznawania Słowa Bożego, to mechaniczne wyznawanie tych obietnic, czy tych obietnic, które są w Słowie Bożym też uwarunkowane, takie mechaniczne wyznawanie pomoże nam, jeśli w ogóle, to pomoże nam na taką krótką chwilę, byśmy się tak przez moment lepiej poczuli. Prawda? Bo jeśli będę wyznawał, proście, będzie wam dane i będę to wyznawał, to tak się przez jakiś czas dobrze poczuję. Tylko że tu nie chodzi o to, żeby się dobrze poczuć. Tu chodzi o to, aby obietnica Boża się wypełniła. I są ludzie, którzy twierdzą, że w Piśmie Świętym obietnice, tego typu obietnice, jeśli taka jest obietnica, to mogę wypowiadać, co zechcę, a Pan Bóg, skoro obiecał, musi to wypełnić. Bóg mi to da. Ponieważ tak twierdzą, ignorują wszystkie inne warunki, wszystkie inne biblijne prawdy, zasady, a też obietnice. Udają się wtedy do Boga i domagają się. Panie, powiedziałeś, proście, a będzie wam dane, więc ja oczekuję. I nie otrzymują. I nie, modlitwy nie są wysłuchane, a tacy ludzie popadają w rozpacz, popadają w depresję. Mówią, Bóg nie wypełnia swoich obietnic i rezygnują. Bracia i siostry, przed taką postawą nas absolutnie Słowo Boże przestrzega i musimy takiej postawy unikać, by Słowo Boże praktykować w swoim życiu mechanicznie. Oczywiście Słowo Boże jest prawdą, ale Bóg pragnie, byśmy nad Jego Słowem się zastanowili głębiej, byśmy przemyśleli, byśmy przeanalizowali to Słowo Boże. Oczywiście Bóg daje swoje obietnice i je wypełnia, ale nas prosi, nas namawia do tego, byśmy je traktowali całościowo i ze wszystkimi tymi warunkami, ze wszystkimi obietnicami. Bo nie można prosić o coś, czego Bóg nam nie chce dać. Jednym z warunków, aby nasze modlitwy zostały wysłuchane, jest modlitwa zgodna z Bożą wolą. Jeśli modlę się niezgodnie z Bożą wolą, to oczywiście doskonały i dobry Ojciec nie da mi tego, bo po prostu by mi to zaszkodziło. A więc te obietnice nie są taką ogólną obietnicą, której Bóg zobowiązuje się uczynić wszystko, co tylko ja zamarzę, co tylko mi do głowy przyjdzie, ale Pan Jezus tutaj podkreśla coś bardzo ważnego. I prawdą jest, drodzy bracia i siostry, że gdyby każdy z nas spojrzał na życie wstecz i na modlitwy, które zanosiliśmy do Boga, to byśmy musieli stwierdzić, że gdyby Bóg odpowiedział na wszystkie modlitwy, to pewne sprawy by mi zaszkodziły. I dlatego Bóg nie odpowie, bo On lepiej wszystko zna. On doskonale wszystko zna. I na te obietnice wypowiedziane przez Pana Jezusa należy spojrzeć w kontekście całego tego rozdziału siódmego. I tutaj chciałbym, byście, drodzy bracia i siostry, byli uważni, bo chcę coś powiedzieć, wydaje się bardzo ważnego. Kontekst Słowa Bożego jest niezwykle ważny. Oczywiście te obietnice możemy przyjąć jako takie zupełnie oddzielone od całego kontekstu, ale Pan Jezus wypowiada te obietnice w kontekście i musimy zwrócić uwagę na kontekst. Pamiętacie, w czwartek mówiliśmy o tym, że przez cały siódmy rozdział przewija się jedna prawda. Ta prawda dotyczy sądu. Sądu. A więc pierwszy fragment, który rozważaliśmy w czwartek od pierwszego do piątego rozdziału, mówi: nie osądzaj, bo jeśli będziesz osądzał, sam zostaniesz osądzony. Kolejny fragment od 13 wersetu mówi: jeśli pójdziesz własną drogą, czyli szeroką drogą, to meta na tej drodze będzie tragiczna, poniesiesz konsekwencje odrzucenia, konsekwencją będzie sąd, jeśli nie pójdziesz właściwą drogą. Kolejny fragment mówi, jeśli twoje życie nie będzie przynosić owocu, jeśli nie będziesz owocny, możesz zostać wycięty. To jest sąd Boży. Jeśli będziesz czynił bezprawie, kolejny fragment, a więc będziesz, nie będziesz liczył się z Bożą wolą, ale będziesz nawet służył Bogu, ale to będzie bezprawne, to co się stanie? Usłyszysz, idź precz. A więc jeśli będziesz źle budować, to ostatni fragment od 24 wersetu. Jeśli nie będziesz budować na słowie, ale będziesz budować może na uczuciach, może na jakichś informacjach skądinąd, ale nie na słowie, na tym twardym fundamencie, do którego nas Biblia zachęca, jeśli będziesz źle budować, to przeżyjesz zawał. Zawali się twoje życie. A więc przez cały siódmy rozdział przewija się temat sądu. I chwała Bogu za to. Czytaliśmy w czwartek wiele fragmentów też z listów apostoła Pawła i do Rzymian, i do Koryntian, i bodajże do Tesaloniczan. I tam wiele razy czytamy o tym, że dzieło nasze będzie poddane, że staniemy przed Bogiem kiedyś. Ale jeśli chodzi o ten kontekst, to chcę powiedzieć, że możemy te wersety, te obietnice od siódmego wersetu tutaj rozważać w taki oddzielny sposób, ale musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę stale jesteśmy przez Boga osądzani. Osądzani to znaczy, że oko Pana jest nad moim życiem, że On wszystko doskonale widzi, że On wie. I wiecie, o czym On też wie, drodzy bracia i siostry? On też wie o tym, że my sami sobie nie poradzimy. Tak. Wiecie, ja też się z tego cieszę, że On wie o tym, że sam sobie nie poradzę i potrzebuję łaski Bożej, i potrzebuję mocy Bożej, i potrzebuję wsparcia Bożego, aby Go naśladować, i potrzebuję łaski Bożej, by umieć żyć w mojej rodzinie, potrzebuję łaski Bożej, by umieć żyć w środowisku, w którym jestem, potrzebuję mocy Bożej, aby móc głosić Ewangelię. I w tym kontekście Pan Jezus mówi, proście, a będzie wam dane. Bracia i siostry, ja powiem bardzo jednoznacznie, że nie jesteśmy w stanie żyć, nie krytykując drugich, bez łaski Bożej. Mówiliśmy w czwartek o osądzaniu. Nie sądźcie, czy jakim sądem sądzicie, takim będziecie osądzeni. Do nas, nam czasem się przykleja takie pragnienie, aby o drugiej osobie tak omówić wszystko. Omówić, oczywiście mamy zamiar, żeby to nie było negatywne, więc tak, ale plotkujemy, krytykujemy i osądzamy. Po co? Po co to robić? Stajemy w takim momencie w miejscu Boga, bo On doskonale zna serce. My czasem nawet się nie zastanowimy, dlaczego ktoś tak się zachował, a nie zachował się inaczej. Albo też oceniamy po własnej postawie. Nie osądzajmy, Słowo Boże nas przestrzega. I nie jesteśmy w stanie tego robić bez łaski Bożej. I te wersety od 7 do 11 następują po tej przestrodze przed osądzaniem innych oraz noszenia jakiejś urazy, uprzedzeń do innych. I Pan Jezus w tym fragmencie wcześniejszym mówi do nas, o tym mówiliśmy, byśmy najpierw zatroszczyli się o to, aby wyjąć belkę z własnego oka, zanim będziemy zdolni usłużyć innym w miłości. A więc jeśli nawet chcę usłużyć drugiej osobie, to muszę zbadać najpierw, czy w moim oku, a więc w moim sercu nie ma urazy, nie ma jakiegoś uprzedzenia do tej osoby, a więc muszę mieć gotowe serce, aby usługiwać, bo w innym przypadku mogę ją osądzić, mogę potępić, mogę zaszkodzić. A więc tylko wtedy będziemy mogli właściwie usłużyć. A więc właściwe serce. I chodzi tutaj o osądzanie samego siebie. Chodzi o badanie własnego serca. Bo w efekcie takiego spojrzenia na własne życie, w tej Bożej światłości zaczynamy widzieć siebie tak, jak nas Bóg widzi i zaczynamy uzmysławiać sobie ogromną potrzebę Bożej łaski. Ogromną potrzebę Bożej łaski. Tak łatwo powiedzieć, ty powinieneś tak, tyś powinien być na modlitwie, tyś powinien, a nie robisz i tak dalej. Ale jeśli patrzymy na siebie i wiemy, że my też w niektórych dziedzinach albo w niektórym momencie nie domagamy, to nie będzie nam tak łatwo innych osądzić. Jest zawsze tak, że jeśli sami siebie widzimy jeszcze niedoskonałymi i takimi jesteśmy w potrzebie Bożej łaski, potrzebie mocy Bożej, to nie będziemy odważać się na to, aby innych osądzać, krytykować, ale będziemy tymi, którzy sami potrzebują pomocy, a tym, których zauważymy, że potrzebują zmiany serca, którzy błądzą, grzeszą, będziemy razem z nimi się modlić, współczuć im, pomagać, aby z takich różnych kłopotów wyszli. Pamiętacie, apostoł Paweł kiedyś mówi, a do tego, któż jest zdatny? A w innym miejscu apostoł Paweł mówi, zdolność nasza jest od Boga, jest z Boga. I o tym tutaj Pan Jezus mówi. A więc zdajemy sobie sprawę z potrzeby łaski Bożej, z potrzeby Bożej mocy, z potrzeby tej obecności, tego takiego wyraźnego Bożego badania naszego serca. I w tym kontekście Pan Jezus mówi, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. A więc Pan Jezus te obietnice tutaj wypowiada w kontekście naszej niemożności życia według standardów Bożych, niemożności życia według tych Bożych norm, bo normy Boże są wysokie, prawda? Wysokie, czy nie? Czy łatwo nam idzie? Nie idzie nam łatwo. Potrzebujemy łaski Bożej. I dlatego Pan Jezus mówi, jeśli potrzebujesz łaski Bożej, proś, a będzie ci dana. Szukaj, a znajdziesz. Jeśli potrzebujesz mocy Bożej do tego, aby żyć i wypełniać, spełniać te Boże normy, to proś Boga, a On ci da. Jeśli pragniesz wypełnić Słowo Boże, proś Boga, a On ci da. Jeśli pragniesz głosić Ewangelię skutecznie, proś Boga, a On cię wyposaży, a On cię uzdolni. A więc potrzebujemy Bożego wsparcia, potrzebujemy Bożej łaski. Nie chodzi tutaj w tych obietnicach, w tym fragmencie o to, że potrzebujemy tam lepszego czegoś, mieszkania, samochodu i tak dalej. Ale chodzi o to, że o taką świadomość, że bez łaski Bożej, bez mocy Bożej, bez tej Bożej ręki nie jesteśmy w stanie sprostać temu, czego Bóg od nas wymaga. I Pan Jezus nas tak naprawdę zachęca do modlitwy o potrzebę Boga w nas, działanie Boga w nas. A więc mamy prosić, szukać i kołatać. Proście, szukajcie i kołaczcie. I te trzy słowa nam podkreślają taki element wytrwałości. Wytrwałości. Proście, szukajcie i kołaczcie. A więc jeśli modlimy się o swoje życie, chcąc żyć bliżej Boga, chcąc lepiej wypełnić Bożą wolę, jeśli taka jest potrzeba i o to się modlimy, to mamy zapewnienie, otrzymacie. Proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. A więc Pan Jezus obiecuje, że mając na uwadze potrzebę Boga, jeśli wołamy do Boga i modlimy się, otrzymamy. I tutaj nas Pan Bóg nie zawiedzie. Tak? Nie zawiedzie. Potrzeba Boga. Zwracam uwagę tutaj bardzo tak może wielokrotnie na potrzebę łaski Bożej, ale jeśli nie ma w nas tej świadomości, że potrzebujemy łaski Bożej, to powiem ci, bracie i siostro, jeśli tak uważasz, to powiem ci, uważaj, bo cię dopadnie. Potrzeba nam łaski Bożej. I praktycznie wygląda to w ten sposób. Jeżeli zauważam, że mam problemy z czytaniem Biblii, jeżeli zauważam, że jestem opieszały w modlitwie i spać mi się chce zamiast raczej modlić, jeśli nie mam ochoty, aby głosić Ewangelię, jeśli nie mam siły, aby żyć po Bożemu, jeśli bardziej odciągają mnie różnego rodzaju pokusy tego świata i nie mam siły, to Pan Jezus mówi, proś, a znajdziesz. Proś, a otrzymasz. Szukaj, a znajdziesz. Kołacz, a będzie ci otworzone. I w ten sposób podejmujemy decyzję, postanowienie o tym, aby moje życie osobiste się zmieniało. Mówimy, Panie, ja potrzebuję Ciebie, ja potrzebuję zmiany swojego serca. I Słowo Boże nam bardzo mocno mówi w wielu miejscach, że modlitwa nasza, modlitwa dziecka Bożego ma mieć taki charakter trwałego nawyku. Nieustannie mamy się modlić. Modlitwa to nie okazyjne podejmowanie jakiegoś tam krzyknięcie się na czas modlitwy. Żyjemy na polu duchowej walki, żyjemy w tym złym świecie i modlitwa jest jedną z najskuteczniejszych, a może najskuteczniejszą bronią przeciwko tym różnym zasadzkom, które na nas czyhają. I dlatego tutaj Pan Jezus podkreśla to trzykrotnie. Bądźmy wytrwałymi w modlitwie. Mamy czuwać nieustannie, mamy zanosić o każdym czasie modły w duchu i czuwać, a więc do tego nas Słowo Boże zachęca. W każdym czasie, bracia i siostry, potrzebujemy Bożej pomocy i Jego prowadzenia. Nie wiemy, co jest przed nami, nie potrafimy dokonać wnikliwej oceny stanu swojego serca. Nawet, bracia i siostry, nie jesteśmy w stanie obliczyć naszych sił, bo nie jesteśmy. Czasem mówimy, ja dam radę, ja poradzę, ale nie jesteśmy w stanie. Ale Bóg doskonale wie. I wiecie, wtedy, kiedy mamy pokorne serce i przychodzimy, Panie, wzmocnij mnie. Wychodzę na przykład, aby głosić Ewangelię. Panie, mówię, Boże, ja nie dam rady. Panie, ja nie potrafię. A gdzieś tam z drugiej strony, no przecież Ty książkę napisałeś na ten temat. Ty nie dasz rady. Ale diabłu się rozchodzi o to, byśmy byli pewni siebie, byśmy byli zarozumiali, byśmy wiedzieli, tak, ja potrafię. Ale kiedy z pokornym sercem do Boga przychodzimy, Panie, ja nie mogę żyć, nie umiem żyć w moim małżeństwie tak należy, nie umiem rozmawiać z drugimi ludźmi tak jak trzeba, Panie, ja potrzebuję Ciebie. To Pan Jezus mówi, otrzymasz odpowiedź. A więc, drodzy bracia i siostry, do tego nas Pan Jezus zachęca. I druga bardzo ważna prawda, o której mówi Jezus, dotyczy oczywiście z tym bardzo związana, ale naszego Ojca. Ojca. Jeśli, gdzie to jest napisane, czy jest między wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Powiedzcie, kto z was, ojców albo też matek, tak postąpił, jak tutaj, jeśli prosił ciebie syn o chleb, a ty mu dałeś węża na przykład. Czyli prosił o coś dobrego, a ty mu dajesz coś złego. No kto tak robił? Zrobił ktoś z was tak? Bo jeśli ktoś zrobił, no to trzeba powiedzieć, że się nawrócił. Ale chyba nie postępujemy w taki sposób. Nie postępujemy. Chcemy dla naszych dzieci jak najlepiej. I oczywiście mamy otwarte i wielkie serce. Może największe serce mamy dla swoich dzieci. Tak wydaje się powinno być. I tutaj czytamy o ojcu. Jeśli my jesteśmy złymi, mówi Pan Jezus, a dajemy dobre rzeczy, o ileż więcej Ojciec Niebieski, Ojciec Wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. A więc Bóg, Ojciec mój, pragnie dla mnie tego, co najlepsze. Ponieważ jest moim Ojcem, nigdy nie da mi tego, co jest złe. Nigdy. Nigdy, drodzy bracia i siostry. I kolejna bardzo ważna prawda jest taka, że Bóg, nasz Ojciec, nigdy się nie pomyli, nigdy nie popełni błędów. Różnica pomiędzy nami, jako ojcami czy rodzicami, a Ojcem w niebie jest taka, że my chcemy dać to, co dobre, ale my mamy prawo się pomylić. A On się nigdy nie pomyli, nigdy się nie pomyli. I dlatego gwarantuję tutaj, proś, a będzie ci dane. A więc Bóg nigdy się nie pomyli. On zna doskonale różnicę pomiędzy dobrem i złem. Absolutnie, doskonale. Ziemski Ojciec, my wszyscy także chcemy dla swoich dzieci chleba, a nie kamienia. Także chcemy dobrych rzeczy, a nie węża. Ale to, co jest problemem naszym, to, że my się czasem mylimy. My czasem popełniamy błędy. Niekiedy nam się wydaje, że działamy dla dobra swojego dziecka, a później okazuje się, że to nie było dobre. Niekiedy rodzice pracują godzinami, tygodniami, nocami i dniami pracują, żeby mieć więcej, żeby zabezpieczyć byt swojemu dziecku. A potem to dziecko te pieniądze albo roztrwoni, albo jeszcze coś, po prostu będzie to ze szkodą dla tego dziecka. Może tak być, może być. I mogą to być różne inne sprawy, ale to, co chciałbym, byśmy pamiętali, Bóg jest Ojcem, który nigdy nie popełni, nie uczyni czegoś złego, co będzie dla nas szkodliwe, i Bóg też nigdy się nie pomyli. Możemy Mu zawsze zaufać w 100%. Ojciec w niebie nigdy żadnej pomyłki nie zrobi, nigdy nie obdarzy nas czymś, co będzie dla nas szkodliwe, ale obdarzy nas tym, co będzie dla nas najlepsze. Ojciec w niebie nigdy nas też nie zwiedzie, nie wprowadzi w jakiś błąd, bo w Bogu, tak jak dzisiaj zresztą śpiewaliśmy, wszystko, co dobre i doskonałe, pochodzi od naszego Ojca. Jego władza, Jego moc jest absolutna i, drodzy bracia i siostry, to jest coś pięknego, że poznaliśmy takiego Boga, takiego Ojca, który nas zna doskonale, który pragnie dla nas najwyższego dobra i do którego możemy wołać i prosić, prosić o te rzeczy, które będą zgodne z Bożą wolą, a On je da. O ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. Wszelkie błogosławieństwa, wszelka łaska, wszelkie dobre dary. A w Ewangelii Łukasza jest mowa o Duchu Świętym. Duch Święty, czyli to, czego najbardziej potrzebujemy. Mocy, mądrości, namaszczenia Ducha Świętego, tego najbardziej potrzebujemy. Obiecuje Pan Jezus, że to, kiedy będziemy prosić, kiedy będziemy szukać, kiedy będziemy kołatać, otrzymamy. Otrzymamy. A więc Pan Jezus uczy nas tutaj modlitwy. Proś o wszystko, co jest dla ciebie dobre, co przyniesie dla twojej duszy zbawienie, co uczyni ciebie lepszym, co przybliży cię do Boga, co przyniesie korzyść dla twojego życia, dla ciebie, dla Kościoła. Proś o to, a na pewno ci to Bóg da. Na pewno cię Bóg tym obdarzy. Nie obdarzy cię nigdy tym, co może ci zaszkodzić, dlatego że On nie popełnia błędów, dlatego że On nie jest złym ojcem, ale jest doskonałym ojcem, a więc da ci tylko to, co ci przyniesie błogosławieństwo, radość, zadowolenie, wzrost dla twojego i mojego życia. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Potem jest fragment od 13 wersetu, wchodźcie przez ciasną bramę. I wiecie, też to mnie zastanowiło, dlatego że Pan Jezus wypowiada kazanie na górze do uczniów. I On mówi do uczniów, wchodźcie przez ciasną bramę. Jest szeroka brama, szeroka droga, wielu po tej drodze idzie. Czy potrafimy o własnych siłach? Nie, nie potrafimy. Potrzebujemy łaski i mocy Bożej, potrzebujemy wsparcia od Boga. I Pan Jezus mówi, proś, a będzie ci dane. Szukaj Bożej woli, szukaj Boga i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie ci dodane. Gdybyśmy wrócili do tego 6 rozdziału, gdzie właśnie ten werset jest, który teraz zacytowałem, szukajcie najpierw szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane, to tak naprawdę my nie musimy o żadne rzeczy materialne się martwić i modlić. Bo Pan Jezus mówi, wystarczy, że będzie twój wzrok skierowany we właściwym kierunku, że będziesz szukał tego, co do Boga należy, a więc będziesz modlił się zgodnie z Bożą wolą, a resztę Bóg ci da bez twojego zmagania. Dostaniesz tego lepszego samochód. Lepszy samochód. Dostaniesz to, co ci będzie potrzebne. Ale na pewno od Boga nie dostaniesz tego, co ci może w życiu zaszkodzić. Bracia i siostry, to jest dla nas wierzących dobra nowina, że kiedy modlimy się do Boga, otrzymujemy odpowiedź. Kiedy szukamy rozwiązania, otrzymujemy odpowiedź. Kiedy kołaczemy, On otwiera drzwi. On otwiera drzwi. Natomiast kiedy to jest egoistyczna prośba, niezgodna z Bożą wolą, albo też kiedy pragniemy to z takich właśnie pobudek egoistycznych, to się zawiedziemy, ale i wtedy nie jest mądrą rzeczą obwiniać za to Boga. Raczej trzeba szukać, badać, sądzić własne serce, jak ono przed Bogiem wygląda i trzymać się, uchwycić się tych Bożych obietnic i wołać, i otrzymywać. Amen? Dobrze, powstańmy, bracia i siostry. Mam nadzieję, że z radością podziękujemy za Boże obietnice, za Jego błogosławieństwo, za to, że jest Ojcem doskonałym, nie myli się. Drogi Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty dzięki naszemu Panu potrzebujemy Ciebie w naszym życiu. Amen.